Chciałbym dalej mówić o tym, co Jezus nauczał w kazaniu na górze. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy sobie mogli otworzyć. Chciałbym dokończyć pewną myśl, którą Chrystus zaczął. Mateusz 5:10. Jezus tam mówi takie słowa: szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, bo ich jest Królestwo Niebios. I troszeczkę o tym już sobie mówiliśmy. Chciałbym pociągnąć tą myśl jeszcze. Jednym z takich najsłynniejszych męczenników chrześcijańskich, o którym prawie wszyscy czytali, był Polikarp, sędziwy biskup Smyrny. Polikarp był jednym z uczniów apostolskich. To był taki staruszek, który miał ponad 80 lat, kiedy cesarz rzymski wydał dekret o prześladowaniu chrześcijan. Dokładnie miał 86 lat. No to wybuchły prześladowania w cesarstwie rzymskim. I kiedy dotarły do miasta Smyrna, to ludzie zawlekli tego biskupa Polikarpa, staruszka, przed Trybunał Rzymski Władz Miejskich. I dano mu do wyboru, aby złożyć ofiarę boskiemu Cezarowi albo umrzeć. Bo każdy obywatel Rzymu, cesarstwa rzymskiego, musiał zapalić trochę kadzidła i powiedzieć, że cesarz jest Bogiem. I wtedy Polikarp, kiedy miał 86 lat, odpowiedział: przez 86 lat służyłem Chrystusowi. Nie uczynił on mi nic złego. Jakże mógłbym bluźnić memu królowi, który mnie zbawił? Poprowadzono więc go do stosu. Tu tak się modlił: o Panie Boże Wszechmogący, Ojcze Twego umiłowanego i na wieki błogosławionego Syna, przez którego poznałem Ciebie, dziękuję Ci, że uznałeś mnie łaskawie za godnego doczekać tego dnia i tej chwili. I spalono go. To jest jedna z najbardziej znanych takich osób, że powiedział: przez 80 lat znałem Pana, dlaczego miałbym się od Niego teraz odwrócić, skoro mi nic złego nie uczynił? Dalej w Mateusza, kiedy czytamy Mateusza 5:11, czytamy: błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Dosłownie z języka greckiego ten werset brzmi: szczęśliwi jesteście, kiedy lżeni jesteście i prześladowani, i kiedy mówi się o was wszystko złośliwie z powodu mnie, i kiedy kłamią ludzie z powodu mnie na was. I werset 5:12 mówi: radujcie się i weselcie się, bo zapłata wasza wielka w niebiosach, tak bowiem prześladowali proroków przed wami. I chciałbym mówić dzisiaj o prześladowaniach chrześcijan. Trochę zaczęliśmy miesiąc temu, ale chciałbym na tym się dzisiaj skupić. Co Jezus do nas mówi na temat prześladowania z powodu Jego imienia? I jeśli popatrzymy na ten werset 5:11, to widzimy różne formy ucisku albo prześladowania w stosunku do nas, jeśli należymy do Jezusa, i że ludzie nas prześladują z powodu imienia Jezus, że uwierzyliśmy w Jezusa, że cały czas mówimy o Jezusie, czytamy Biblię, modlimy się. I kiedy popatrzycie na 11 werset, to trzy rzeczy, w jaki sposób ludzie najczęściej nas prześladują, i tego możemy my doświadczyć tutaj w Polsce, to jest język, wypowiedzi. I pierwsza rzecz, którą tutaj Jezus użył, to jest lżenie. Że ktoś cię lży. Albo inaczej to słówko greckie się tłumaczy: łajać, wyrzucać komuś. I kto najczęściej nam wyrzuca to, że się nawróciliśmy do Jezusa i poszliśmy do tej sekty baptystów? Nasza własna rodzina. Jezus mówi, że to już jest ucisk. Że nasza najbliższa rodzina nas często łaja albo wyrzuca nam i mówi: z dziada, pradziada zawsze chodziliśmy do tego kościoła, a ty poszedłeś tam. Tylko słuchajcie, z dziada, pradziada to moi pradziadkowie byli Słowianami i mieszkali w Azji. I w ogóle nie byli chrześcijanami. I przyszli z Azji do Polski. Ale Biblia mówi, że nieważne, co dziad i pradziad wierzył, ważne jest to, że Bóg patrzy na postawę twojego serca. Ale pierwsza rzecz, w jaki sposób możemy doświadczamy ucisku albo prześladowania to jest, że jesteśmy lżeni z powodu tego, że oddaliśmy się Jezusowi. Druga forma związana z językiem to jest mówienie złośliwe o Tobie, albo niegodziwe, obelżywe, że ktoś zło rzeczy Ci, źle mówi o Tobie. Wiecie, ludzie różne rzeczy w pracy przeważnie albo na studiach wymyślają głupoty. A u was w kościele to robicie to i to, prawda? A u was w kościele to mówicie źle o tym i o tym. Nigdy nie byli w kościele, nigdy nie byli pośród nas, ale wymyślają różne historie. Na przykład bardzo ciekawą taką wymyśloną historią, która chodzi po wsiach, jest o świadkach Jehowy. Że świadkowie Jehowy mają tak zwane rajskie noce. Prawda? Ludzie tak po wsiach, przynajmniej w Lubelskim, gdzie ja się urodziłem, mówili, że gaszą światło na ich spotkaniach i każdy z każdym. Tak to się nazywa rajskie noce, takie agapy. I wiecie, że ludzie wierzą w takie rzeczy? Ludzie wymyślają masę różnych głupot, o świadkach szczególnie Jehowy. Że dostają na przykład pieniądze z Ameryki, że im płacą za to, że chodzą po domach. A prawda jest taka, że to oni muszą wysyłać. Że każdy świadek Jehowy, który ci odwiedzi i ci da tą ich broszurkę, strażnicę za darmo, to musi ją kupić sam z własnych pieniędzy. Ale ludzie mówią zupełnie coś innego. I o baptystach też. I to jest normalne. Mówią złośliwie o was. Nie umieją tego udowodnić. Przed II wojną światową ludzie powszechnie na wsiach, w miasteczkach, gdzie mieszkali Żydzi, mówili, że Żydzi macę robią z czego? Z krwi niemowląt. Nie mogli tego udowodnić, ale powszechna wiara była, że Żydzi łapią dzieci polskie, wyciskają krew, spuszczają i dodają do macy, czyli do chleba, takiego, który będziemy dzisiaj spożywać. Kiedy w Starym Testamencie Żydzi mieli zakazane jeść krew, nawet zwierzęcą, i żaden Żyd w życiu by nie zjadł kaszanki. Ale Polacy jedli kaszankę, dolewali krwi, jedli kaszankę, ale Żydów oskarżali o to, że jedzą krew ludzi. To jest normalne. Ludzie mówią złośliwe, niegodziwe, obelżywe rzeczy o nas i nigdy pośród nas nie byli. I to też jest forma prześladowania. I trzecia rzecz związana z językiem to, że ludzie kłamią z powodu Jezusa o Tobie. Czyli jesteś w pracy, zanim się nawróciłeś do Jezusa, to zdarzało ci się w pracy upić się. Zanim się nawróciłeś do Jezusa, zdarzyło ci się z pracy wynieść trochę ołówków, śrubek, bo przecież zakład jest wspólny, prawda? Moi rodzice tak uważali, że skoro zakład jest państwowy, wspólne dobro, socjalistyczne, czyli też mój. Jak mi czegoś brakuje na budowie, mogę sobie wziąć. To jest typowe polskie zachowanie. Ja nie mówię, że baptyści tak robią, ale ludzie tak robią bardzo często. Że jeśli coś jest wspólne, to mogę sobie wziąć. Potrzebuję czegoś? Biorę. Ale kiedy się nawróciłeś do Jezusa, skończyłeś z piciem w pracy, skończyłeś z wynoszeniem z pracy, w ogóle twoje życie się zmieniło. Stałeś się uczciwy. I wtedy stałeś się bardzo niebezpieczny w pracy. Bo kiedy wszyscy kradną, a ty jedynie nie kradniesz, albo kiedy wszyscy piją na wszystkich imieninach, a ty nie pijesz, to jesteś niebezpieczny. Bo to znaczy, że jesteś pupilkiem szefa i na wszystkich donosisz. I wiecie, że bardzo często zdarza się, że twoi dawni koledzy, z którymi piłeś, albo kradłeś, albo robiłeś rzeczy, oni mogą nakłamać na ciebie, że ty to zrobiłeś. Że jeśli coś na przykład w zakładzie pracy stanie, to nakłamią, że to ty to zrobiłeś, mimo że ty tego nie zrobiłeś. Bo się boisz Jezusa i żyjesz zgodnie z Biblią. I to jest inna forma prześladowania, że nakłamią, że cię dosłownie wrobią w coś w pracy. Dlatego, że ludzie boją się najbardziej uczciwych ludzi. Bo boją się, że ten uczciwy doniesie do odpowiednich instytucji. Tak to funkcjonuje. I zobaczcie, trzy formy prześladowania, o których Jezus mówi, to jest język. Najczęściej, i my tego doświadczamy w Polsce jako wierzący ludzie. Ale czwarta forma to jest prześladowanie. To jest, że ludzie cię dosłownie z greckiego jest napisane ścigają, gonią. To znaczy, że ktoś biegnie za tobą, żeby cię pobić i cię pobiją. Czyli rękoczyny. że ludzie już przechodzą z formy oskarżania się językiem do rękoczynów. Rzadko to się zdarza w Polsce. Raczej czytamy o tym, że chrześcijanie są w tej chwili prześladowani w Chinach przez rząd chiński, w Iraku przez państwo islamskie. W tej chwili ci goście z tego państwa islamskiego chodzą po domach i nawet dzieciom małym strzelają w głowę. Pytają się, wierzysz w Jezusa Chrystusa? Jeśli dzieciak powie, że tak, to strzał w głowę. I to jest ta forma ostatnia, którą Jezus wymienia, prześladowanie z powodu mojego imienia. Że jeśli ktoś wierzy w Jezusa i nie wierzy tak jak oficjalnie całe państwo, to jest prześladowany fizycznie, torturowany, zamykany do więzienia albo zabijany. Bóg widzi, że nie jesteś prześladowany dla Jezusa, ale twój uciech z powodu Jezusa związany jest ze słowami. I to też jest... Bóg widzi, że my tutaj w Polsce nie mamy takiego typowego prześladowania, ale widzi, że bardzo często ktoś z was może doświadczyć prześladowania z powodu języka. I też to nazywa prześladowaniem. I kto cierpi z powodu Jezusa, ten może spodziewać się wielkiej zapłaty w niebiosach. Ten 12 werset mówi... Bo zapłata wasza wielka jest w niebiosach. Jeśli ktoś z nas cierpi dla imienia Jezus, to Jezus nam tutaj obiecuje, że wielka jest zapłata twoja w niebiosach. Prześladowanie, które znosimy dla Jezusa, słowne lub rękoczyny, to nic nowego. To nie jest nic nowego. To nie jest związane tylko z naszymi czasami. Tak prześladowali ludzie proroków Bożych i posłańców od Boga. Tutaj Jezus mówi. Jezus mówi, to jest normalne. To, czego wy doświadczacie, tego doświadczali zawsze ludzie, którzy należeli do Chrystusa. Albo do Boga w Starym Testamencie. Że jeśli komuś z was jest trudno w pracy, na uczelni, albo w urzędzie, albo gdziekolwiek, albo w rodzinie, szczególnie właśnie doświadczamy jakiejś presji ze strony rodziny, kiedy ktoś się nawraca, albo jeszcze powie, że chce przyjąć chrzest. To już jest... Bardzo ciekawe rozmowy mamy. Jezus mówi, nic szczególnego cię nie spotkało. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie Dzieje Apostolskie. Kiedy otworzymy sobie Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, to jest wypowiedź Szczepana, który za chwilę potem został ukamieniowany, zabity, dlatego tylko, że wierzył w Jezusa. Został zabity Szczepan. Ale kiedy rozmawiał, stanął przed Sanhedrynem, taką naczelną radą, kapłanów i faryzeuszy i badaczy pisma, Szczepan się nie bał. Mówił bardzo ostro i powiedział do nich tak. A to były największe autorytety w całym państwie. Duchowni. Mieli przed nazwiskami profesor teologii. I on stanął przed tymi duchownymi całego kraju i mówi do nich tak w 51 wersecie. Twardego karku i opornych serc i uszu. Wy, twardego karku, opornych serc i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowi wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Czy był jakiś prorok w Starym Testamencie, którego my, Żydzi, nie prześladowaliśmy? Wasi ojcowie i moi? Jak zawsze, jak czytam o Żydach ze Starego Testamentu, to widzę Polaków. To jest identyczne prawie zachowanie. My, Polacy, najbardziej kochamy już martwych Polaków. I czym dłużej martwy, 100-150 lat, to bohater. Ale za życia, kiedy ten człowiek żył, wcale nie był bohaterem. Miał wielu przeciwników. Zobaczcie, tu jest powiedziane, któregoś z proroków nie prześladowali wasi ojcowie, pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego. Zabiliśmy nawet tych, którzy mówili o Jezusie Chrystusie, o Mesjaszu. A wyście zdradzili go teraz i zamordowali. A wy właśnie tego Mesjasza zabiliście i zamordowaliście go. Wy, którzy otrzymaliście prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. No i po tej wypowiedzi oni już nie mogli dłużej go słuchać i go zabili. Był Żydem. I Żydzi zabili Żyda. Tylko dlatego, że wierzył w Jezusa. Kiedy otworzycie sobie Ewangelię Mateusza, 23 rozdział, to jest wypowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa. kiedy stanął naprzeciwko faryzeuszy. Powtarzam, faryzeusze źle rozumiemy w języku polskim. Faryzeusz za czasów Jezusa znaczył święty człowiek, oddzielony do świętych rzeczy. My sobie zapożyczyliśmy to słówko z hebrajskiego i używamy słowa faryzeusz, że ktoś jest obłudny. Ale faryzeusze za czasów Jezusa nie byli obłudni, tylko chcieli się bardziej Bogu podobać. I kiedy Jezus stanął naprzeciwko faryzeuszy w 23 rozdziale i w wersecie 30 powiedział do nich tak. I mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Gdybym ja żył za czasów tych i tych Polaków, to ja bym nie przyłożył ręki do tego i do tego. I za czasów Jezusa tak samo mówili, gdybyśmy żyli za czasów proroków, nie zabilibyśmy tego proroka, tego i tego i tego. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. No więc jesteście synami morderców, mówi Jezus. Dopełnijcie i wymiary waszych przodków, węże, plemię żmijowe. Jak wy możecie ujść potępienia w piekle? To nie były komplementy. To nie było miło słuchać, jak ktoś do ciebie mówi, ty wężu, ty żmija jedna. Ty obłudny, zakłamany człowieku, który mówisz, że ty byś tego nie zrobił, a ty w sercu myślisz, jak zabić mnie. Bo czytamy w Ewangeliach, że stale chcieli zabić Jezusa. Dlatego oto ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie, ukrzyżujecie, innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Jezus mówi teraz o przyszłości. Poślę do was proroków, i tu już ma na myśli chrześcijańskich proroków, poślę do was moich ludzi, którzy będą wam głosić dobrą nowinę, jak się uratować, jak żywy Bóg może zmienić wasze życie, a wy ich będziecie zabijać, torturować i przeganiać z miasta do miasta. I kiedy czyta się Dzieje Apostolskie, to tak było. Największym przeciwnikiem pierwszego kościoła chrześcijańskiego, który składał się z samych Żydów, byli Żydzi. Tak jak my, zobaczcie, doświadczamy tego, że kiedy się nawracasz w rodzinie, to największym wrogiem twoim staje się twoja najbliższa rodzina. Pamiętam, jak jeden człowiek się nawrócił i jego mama chyba powiedziała tak. Obyś umarł. Lepiej, jakbyś umarł. Mówi, mama, ale zobacz, przestałem pić, palić, kraść, łajdaczyć się. Wolałam cię, jak piłeś, łajdaczyłeś się i robiłeś te rzeczy. Słuchajcie, to jest prawdziwa historia. Znam tego człowieka. Matka mu tak powiedziała. Obyś tylko do tej sekty nie poszedł baptystycznej. Słuchajcie, to jest ciekawe, że człowiek bez Boga żył bez Boga, a kiedy oddał swoje serce Jezusowi, jego życie się zmieniło. I Jezus powiedział, że po zmienionym życiu możemy zobaczyć, czy ktoś chodzi z Bogiem. To ludzie, którzy widzą, że twoje życie się zmieniło, mówią, jesteś w sekcie, jesteś zwiedziony. Ale mamo, zobacz, moje życie się zmieniło. To wszystko nieprawda. I zobaczcie, Jezus mówi, i wyślę do was ludzi, których życie będzie zmienione, którzy będą mówić o mnie, a wy ich zabijecie. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla Sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jezus tutaj mówi, że poślę do was ludzi, którzy będą wam głosili prawdę, a wy ich pozabijacie i odrzucicie, ale nie ujdziecie kary. Ześlę na was karę. Jeszcze za tego pokolenia, tego, które mnie słucha, mówi Jezus Chrystus, ześlę na was karę za to, co zrobiliście. Za te wszystkie wieki prześladowań. I jak się czyta historię narodu żydowskiego, to ta kara przyszła bardzo szybko. Jezus został ukrzyżowany w 33 roku, a w 70 roku Rzymianie wkroczyli do Jerozolimy i całe miasto w zasadzie zrównali z ziemią prawie. Zburzyli świątynię. Zginęło około miliona Żydów. Wycięto ich w pień. W 130 roku Żydzi znowu zrobili powstanie narodowe. To wkroczyli Rzymianie i wycięli wszystkich Żydów, a tych, których nie wycięli, uprowadzili do niewoli i w ogóle przestało istnieć państwo Izrael. W ogóle Żydzi przestali mieszkać na Ziemi Świętej. A kiedy czyta się o II wojnie światowej, to znowu jest Holokaust. I teraz powiem szokującą rzecz, to powiedział Żyd. Nie Polak, Żyd. Powiedział tak, bardzo znany Żyd to powiedział, że gdyby nie II wojna światowa i nie Holokaust, nie byłoby narodu żydowskiego. Że Holokaust był oczyszczeniem dla narodu, bo Żydzi już byli tak zwiedzeni i większość Żydów chodziła w komunizm, że nie byłoby Żydów już wierzących. Że Bóg w pewien sposób za tym stał. Ale Biblia mówi, że to, co najgorsze przed Żydami, dopiero przed nimi. Nazywa się w Biblii to wielki ucisk Jakuba. I to jest mowa o Apokalipsie, że dojdzie jeden człowiek do władzy nad całą ziemią i będzie prześladował Żydów na całej kuli ziemskiej. Nie tylko w Europie, jak Hitler, ale na całej kuli ziemskiej. I że takiego ucisku nigdy nie było i to dopiero przed Żydami. Zobaczcie, Jezus tutaj to zapowiedział. Dlatego, że stale do was wysyłałem moich proroków, moich ludzi, którzy mówili wam prawdę, a wy ich przeganialiście, mordowaliście. Ale skoro Bóg mówi to do Żydów, a my jesteśmy Jego dziećmi, uważamy się za chrześcijan, to samo się tyczy nas. Kiedy otworzymy sobie pierwszy list do Tesaloniczan, Paweł pisze o prześladowaniach. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Od 14 do 16 Paweł mówi tak. Bracia, wyście się stali naśladowcami Kościoła Boga, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, ponieważ to samo, co wy od Żydów, co one od Żydów, wyście wycierpieli od rodaków. Paweł mówi, chrześcijanie pochodzenia żydowskiego w Judei są prześladowani przez Żydów, przez swoich rodaków. A wy, wierzący Grecy, jesteście prześladowani przez niewierzących Greków. Nic szczególnego was nie spotyka. Znaczy, i nas, Polaków, nic szczególnego nie spotyka. Jeśli Polak mówi o tobie obelżywie, kłamie, mówi o tobie rzeczy kłamliwe, nigdy u ciebie w kościele nie był, ale opowiada zmyślone rzeczy, nic szczególnego cię nie spotyka. Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków i nas także prześladowali, a nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich, tak dopełniają zawsze miarę swych grzechów, ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży. I zobaczcie, to pisze Żyd, Paweł, o Żydach. Że przychodzi Boży gniew na mój naród, bo się sprzeciwiają prawdzie. Jeśli ktoś sprzeciwia się głoszeniu dobrej nowiny, czyli prawdzie o Jezusie Chrystusie, ściąga na siebie Boży gniew. I to nie są żarty. Bo Bóg chce uratować jak największą liczbę ludzi z Giżycka i z okolic Giżycka. Chce, żeby ludzie się nawrócili do Niego, żeby ich życie się zmieniło. Jeśli ktoś staje przeciwko komuś, kto głosi tą dobrą nowinę, opowiada, jak można zmienić swoje życie, to ta osoba ściąga na siebie Boży gniew. To nie są żarty. Podam wam prawdziwą historię. Ona się wydarzyła 3-4 lata temu w Indiach. Stado zwierząt, dzikie słonie zniszczyły wioskę prześladowców chrześcijan. W Indiach 3-4 lata temu, cały czas to się dzieje w Indiach, Hindusi regularnie mordują tych Hindusów, którzy przeszli na chrześcijaństwo. Wycinają całe wioski w pień. I rząd Indii, centralny, niewiele w tym temacie robi. Rzadko wysyła tam policję. Bardzo często zdarza się tak, że policjanci pilnują, żeby wszystkich wymordowali. I to się dzieje cały czas w Indiach. I tego nie usłyszycie w Dzienniku Polskim. Stado zwierząt, stado słoni przeszło 300 kilometrów, aż stratowało wioski w stanie Orissa, zamieszkane przez Hindusów, którzy rok temu dokonali krwawych pogromów chrześcijan. Zginęło 7 osób z tych oprawców, a 2,5 tysiąca ludzi straciło dach nad głową. Poszkodowani wieśniacy są przerażeni. Wielu doszło do przekonania, że stratowanie ich domów to gniew Boży za zeszłoroczne pogromy, w których zabito 500 ludzi, chrześcijan, i nazwali zwierzęta chrześcijańskie słonie. Rzeczywiście do dramatycznych wydarzeń doszło rok temu po ataku hinduskich ekstremistów na chrześcijańskie wioski. Zwierzęta, które wynurzyły się niespodziewanie z dżungli, stratowały domy, zagrody, szczególnie tych, którzy byli liderami w tym prześladowaniu chrześcijan. I te słonie zniszczyły 45 wiosek. I ciekawą rzeczą jest, że tratowały tylko te domy tych prześladowców, a omijały domy chrześcijańskie. Jak się czyta to, to mówi się, większość białych ludzi z Europy myśli racjonalnie, prawda? Logicznie, bo tego zostaliśmy nauczeni w szkole. Więc to jest niemożliwe, żeby Bóg używał słoni. Ale czytamy takie ładne bajki o, na przykład o Jonaszu, prawda? Że to jest możliwe, że wielka ryba połknęła Jonasza, a później Bóg kazał wielkiej rybie wypluć Jonasza. I czytamy to naszym dzieciom, mówimy, a tu jest taka baś Andersena w Biblii. Ale kiedy czytamy o podobnej historii w naszych czasach, mówimy, to niemożliwe. Ale te słonie wyszły z rezerwatu w liczbie 300 sztuk, oddalone, może nie, 300 kilometrów przeszło, ale nie jest napisane w jakiej liczbie. I ci, którzy prowadzą ten rezerwat, mówią, że to jest niespotykane, żeby przeszły 300 kilometrów dokładnie w to miejsce i stratowały te wioski, które brały udział w prześladowaniu chrześcijan. I ludzie, którzy stracili te domy, którzy są prześladowcami, wiedzą i mówią, że to są chrześcijańskie słonie. Ale biały człowiek w Europie powie, to jest niemożliwe. Ale prawda jest taka, że Bóg stworzył świat. I Bóg ma wszystko w swoim ręku. Zobaczcie, jeśli ktoś prześladuje kogoś, kto głosi dobrą nowinę, to Pan Bóg nie zostawia takiej sprawy bez karania. Wcześniej czy później Pan Bóg się upomni o takie sprawy. Jeśli otworzymy sobie Ewangelię Jana, 15 rozdział, 15 rozdział Ewangelii Jana. Jezus mówi o prześladowaniach tutaj. W 20 wersecie 21 mówi tak. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. To jest wypowiedź naszego Pana. Pamiętaj na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Czyli jeśli wy jesteście sługami moimi, a ja jestem waszym Panem, nie możecie być więksi niż ja. To jest wypowiedź Jezusa. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowywali, to i wasze będą zachowywać. Słuchajcie, nie możemy jako biali ludzie z Polski, z Europy, gdzie jest demokracja, oczekiwać, że będziemy mieli lepsze życie niż nasz Pan Jezus Chrystus na ziemi. Jeśli naszego Pana prześladowali, dlatego że mówił prawdę, głosił dobrą nowinę, to jeśli ktoś z was szczerze nawróci się do Jezusa i będzie sąsiadom i znajomym opowiadał Jezusie Chrystusie, to powinieneś doświadczyć prześladowań. Nie fizycznych, może nie pobiją cię, ale słownych. A jeśli ktoś z was nie ma żadnych prześladowań, to zastanów się, czy należysz do Jezusa Chrystusa. Bo to znaczy, że prowadzisz lepsze życie niż Jezus. A może prawda jest taka, że nikomu nie mówisz dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Dlatego nie ma żadnych sprzeciwów. Jezus też powiedział w innym miejscu, że jeśli wszyscy ludzie was lubią i kochają, to jesteście jak kto? Jak fałszywi prorocy. Jeśli wszyscy ludzie wokół ciebie akceptują cię, lubią cię i nie ma nikogo, kto ma złe zdanie na twój temat i cię szkaluje, mówi kłamliwie, to jesteś jak fałszywy prorok, mówi Jezus. Ale Jezus mówi, jeśli zaczniesz o mnie mówić, to spotkasz się z sprzeciwem. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. I kościoły w Europie bardzo często nie doświadczają żadnych prześladowań, bo kościoły w Europie nie głoszą Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się przez chwilę, co było siłą chrześcijaństwa w pierwszym wieku i w drugim wieku, kiedy chrześcijanie byli sprzedawani do niewoli, torturowani, rzucani na pożarcie lwom na arenach rzymskich. Co było siłą chrześcijaństwa? Co sprawiło, że chrześcijanie byli tacy silni, tacy bliscy Chrystusowi? Historyk Rzymu, już nie będę podawał nazwiska, napisał coś takiego. Nie ma sensu tego robactwa prześladować. Miał na myśli chrześcijan. Czym bardziej ich mordujemy, tym więcej tego robactwa się pojawia. Nie ma sensu z nimi walczyć. Są jak zaraza. Czym więcej ich mordujemy, rzucamy lwom na pożarcie, tym coraz więcej ich jest. Wiecie, dlaczego tak się działo? Bo kiedy Rzymianie podbijali jakiś naród i brali niewolników, żeby ich rzucić na oczach widzów, 20 tysięcy ludzi siedziało sobie, oglądało na pożarcie lwom, to ci niewolnicy piszczeli, płakali, krzyczeli, prosili o litość. Ale kiedy chrześcijanie wchodzili na arenę, żeby lwy ich pożarły, wchodzili z pieśnią na ustach. I na ich twarzach nie było widać w ogóle strachu, tylko pokój. Wyobraź sobie taką sytuację. W porównaniu z tymi twoimi problemami, które masz w Giżycku w Polsce. Gdyby naprzeciwko ciebie stanął taki wielki lew, który nie zamierza poprosić cię, żebyś go podrapał za uchem, tylko chce ci odgryźć głowę. I jesteś chrześcijaninem z czasów pierwszy wiek, Cesarstwo Rzymskie. I ta cała grupa chrześcijan, która stała na arenie, śpiewała, wyznawała Jezusa Chrystusa i robiła to z takim pokojem na twarzy, że wielu ludzi, większość ludzi cichła, cała arena ludzi siedzących siedziała w ciszy i po prostu wielu z nich mówiło sobie w sercach: jeśli ci ludzie nie boją się, to ja chcę wierzyć w takiego Boga, w którego oni wierzą. Bo nasi bogowie nie dają nam takiej odwagi i takiej siły. I wiecie, wielu z nich, tych ludzi, którzy siedziało, nawracało się do Chrystusa. Dlatego historyk rzymski napisał, czym bardziej to robactwo tępimy, tym coraz więcej ich jest. W pewnym momencie było tak wielu wierzących, nawet w wojsku rzymskim, że cesarzowie zdecydowali, że nie ma sensu prześladować chrześcijan, bo połowa naszego wojska to jest chrześcijańska. Więc musielibyśmy wyciąć w pień połowę naszego wojska. Pierwsi chrześcijanie wierzyli Jezusowi i brali na poważnie słowa Jezusa. I tutaj się różnimy jako Europejczycy. My, Europejczycy, mamy rozsądek, biały umysł. A biały umysł mówi nam coś takiego. Nie wszystko z Biblii możesz brać do serca i dosłownie. Niektóre rzeczy to są metafory. Na przykład, że nie wolno kłamać albo kraść. To jest taka metafora. No, trzeba jakoś sobie w życiu radzić. Tylko że wtedy wszystko staje się metaforą. Jak ci coś jest niewygodne, to jest metafora, przenośnia, niedosłownie. Ale pierwsi chrześcijanie brali dosłownie słowa Jezusa. Jeśli czytali coś, co powiedział Jezus, to między sobą mówili tak: trzeba tak żyć. To powiedział nasz Pan. Tu nie ma co dyskutować. Ale Europejczyk, biały człowiek, myśli jak faryzeusz. Co zrobić, żeby tego nie złamać, ale obejść? Jak przestrzegać prawa polskiego, żeby cię nie wsadzili do więzienia i żebyś nie spotkał się z Jerzykiem w urzędzie skarbowym, ale żeby nie przestrzegać tego prawa? Niektórzy nawet chcieliby tą wiedzę od Jerzyka posiąść. Gdzie są luki? Jak płacić nie płacąc? Jak przestrzegać prawa, nie przestrzegając? I wiecie, że my, kiedy się nawracamy do Chrystusa jako Polacy, to my tak kombinujemy w Kościele dalej. No ale pastor, nie przesadzaj, że tak się nie da żyć, jak tutaj Jezus napisał. My ciągle kombinujemy, jak być wierzącymi, nie będąc. Ale pierwsi chrześcijanie wierzyli Jezusowi i wprowadzali Biblię w życie. I zobaczcie, Mateusz 10, 28. I to jest wypowiedź naszego Pana. I oni mogli wyjść naprzeciwko lwów w pokoju i powiedzieć z uśmiechem na twarzy: Jezus jest moim zbawieniem. Za chwilę będę w wieczności. Nie boję się śmierci. I ludzie, którzy to obserwowali, nawracali się. Mateusz 10:28, Jezus powiedział tak: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Masz się bać tego, który twoją duszę, czyli twoje wnętrze, prawdziwego człowieka i twoje ciało może wrzucić do piekła. Kiedy pierwszy raz to przeczytałem, jako katolik, myślałem, że chodzi o diabła. To diabeł ma moc wrzucić mnie do piekła. Diabeł w ogóle, z większości filmów hollywoodzkich wynika, że to diabeł rządzi piekłem. Tylko że kiedy czytam Biblię, nie ma ani jednego wersetu, że diabeł rządzi piekłem i że ma tam tron ustawiony i to jest jego królestwo. Nie ma takiego wersetu. Diabeł panicznie boi się piekła. To jest kraina, o której Biblia mówi, że Bóg stworzył, żeby jego tam rzucić. To jest jego więzienie. Nie słyszałem o tym, żeby jakiś mafiozo z Wołomina czy z Pruszkowa był właścicielem więzienia w Polsce. Jest jednocześnie dyrektorem i pensjonariuszem. Nie ma czegoś takiego. Albo jest dla kogoś więzienie, albo jesteś właścicielem więzienia, ale nie siedzisz w więzieniu. Diabeł nie siedzi w piekle. Kogo mamy się bać, kto może nas wrzucić do piekła? Kto jest sędzią, który mówi do piekła? To jest tylko Bóg. Bóg może cię wrzucić do piekła. Ale ten sam Bóg, Jezus Chrystus, mówi: nie bój się tych, którzy zabijają ciało, lecz twojej duszy zabić nie mogą. Przestań się bać. Zobaczcie, mówię to do białych ludzi w Polsce z Europy. My nie mamy prześladowań. A my się ciągle boimy. A co ludzie powiedzą? Nie powiem ludziom w pracy ani na uczelni, bo co oni powiedzą, jak oni mnie odbiorą? My się naprawdę poważnych rzeczy boimy, że nam nagadają. W islamie, kiedy człowiek przychodzi na chrześcijaństwo, to oznacza śmierć. W islamie jest tak, że jeśli dziewczyna się nawraca na chrześcijaństwo, to tato, jej własny tato albo brat może ją zabić i nie pójdzie za to do więzienia, bo ona zdradziła Allaha, wyparła się Mahometa. Jezus mówi: przestań się bać. Co ci mogą zrobić? Najwyżej cię zabiją. Mówiłem wam o tym. Ten pastor Gedeon, który był z Indii, ma dziewczynę, która ma 17 lat i przeszła z islamu na chrześcijaństwo w Indiach. I paraduje z wielką Biblią pod pachą na ulicy. On wziął ją na bok i mówi: nie boisz się? A ona mówi: a co mogą mi zrobić? Co mi może moja rodzina zrobić? Najwyżej mnie tylko zabiją. 17-latka, przed którą całe życie. W Ewangelii Jana 16:33 też wypowiedź Jezusa: to wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Ja zwyciężyłem świat. A tutaj Jezus nam zapowiada, że kiedy nawrócisz się do Jezusa Chrystusa, to będziesz miał ciągle podwyżki w pracy, zawsze zdrowy, żadnych prześladowań. Wszyscy w Giżycku będą cię pozdrawiali, mówili: to ten, który uwierzył w Jezusa Chrystusa. Tak? Nie powiedział nic takiego. I nigdzie w Biblii tak nie powiedział. Powiedział, że jeśli się zdecydujesz należeć do mnie, bo wiesz, że kiedyś przede mną staniesz, że istnieje niebo i piekło i prawdziwy Bóg, to jeśli oddasz mi siebie, swoje życie i zaczniesz być moim naśladowcą, to na tym świecie, a Giżycko nadal należy do tego świata, nie słyszałem ostatnio, że przyniosło się do Królestwa Bożego, będziesz miał ucisk. Ale nie bój się. Odwagi, Jezus mówi. Przestań się bać. Ja zwyciężyłem władze miejskie, policję i wszystkich innych z tego świata. Ja mam pełną kontrolę nad twoim życiem. Przestań się bać. Pierwsi chrześcijanie byli odważni jak lwy. Oni mieli odwagę w sobie lwa, mimo że lew stał naprzeciwko nich i odgryzał im głowę, rękę i nogę po kolei. Oni byli odważni jak lew i ginęli dla Jezusa, bo słowa Jezusa wprowadzili w życie. Jeśli Jezus nam powiedział, że mamy się nie bać, to wyjdziemy na tą arenę, te lwy nas zjedzą i za chwilę będziemy u Jezusa. Chrześcijanie w Chinach i w Wietnamie, nie wiem, czy o tym wiecie, są specjalnie szkoleni. Człowiek, który mnie szkolił, jak być dobrym misjonarzem i głosić Jezusa i zakładać kościoły w Polsce, jest to jeden z najlepszych nauczycieli, jaki jest na świecie. Taki człowiek mnie uczył. Fachowiec, który potrafił w rok założyć kościół na Filipinach, w różnych miejscach. Ten sam człowiek szkoli na przykład Wietnamczyków i opowiadał nam, że kiedy misjonarze się zjadą w Wietnamie na szkolenie, ponieważ Wietnam jest nadal komunistyczny, to wiecie, jak wyglądają szkolenia? Wynajmują wielki autokar z klimatyzacją i non-stop autokar jeździ po kraju. Kierowca skupia się na jeździe, a on stoi z mikrofonem i szkoli misjonarzy. Bo policja nie wpadnie na pomysł, że w trakcie jazdy autokaru jest szkolenie misjonarskie dla chrześcijan. Bo nadal są prześladowani. Bo policja wpada do kościoła i wszystkich aresztuje. Jednym z głównych punktów szkolenia dla misjonarzy w Chinach i w Wietnamie jest, jak się zachować, kiedy policja cię aresztuje. Jak masz się zachować, kiedy będą cię torturowali i bili. Co masz mówić, a co masz nie mówić? Jak masz się zachować? Już wcześniej ich trenują, żeby byli odważni jak lwy. I to jest podstawowa rzecz. W Chinach kościół, który ma 100 milionów ludzi, jest najpotężniejszy na świecie, non-stop są prześladowani i nie mają takich budynków jak my. Spotykają się w piwnicach i nie mają w ogóle instrumentów. Śpiewają o tak. Otwierają tylko usta i nie słychać dźwięku. Bardzo często kościół zmienia miejsce. Jeśli ktoś pierwszy raz przyszedł do kościoła i pyta się, a gdzie za tydzień spotkanie? I to nie jest żart, co teraz powiem. To starzy wierzący mówią, módl się, Duch Święty ci powie gdzie. Bo tak często są naloty policji, tortury, więzienie. To jest najpotężniejszy kościół na świecie. I ten kościół modli się o to i szkoli 10 tysięcy misjonarzy, aby wysłać ich z powrotem do Jerozolimy. Kościół w Chinach, chrześcijański kościół, wierzy w to, co jest napisane w Biblii. Oni mówią, chrześcijaństwo przyniesie nam Żydzi z Jerozolimy. I naszym obowiązkiem, mówią Chińczycy, jest wrócić do Jerozolimy, a po drodze są kraje arabskie. I będziemy wszędzie głosić Jezusa. I szkolą 10 tysięcy misjonarzy na śmierć, którzy pójdą do krajów arabskich, gdzie jest zakaz mówienia o Jezusie na ulicy, w ogóle mówienia o Jezusie, bo od razu jest śmierć. Arabia Saudyjska, najbliższy współpracownik Stanów Zjednoczonych, Iran. Człowiek, i gdybyście czytali tą książkę Człowiek z nieba, to on tam bardzo dużo o tym pisze. Słuchajcie, chrześcijanie z Europy i ze Stanów Zjednoczonych, z kraju, gdzie jest demokracja, ciągle się dziwią i oburzają wewnętrznie, że ten świat prześladuje chrześcijan. Wielu z nas, słuchajcie, ja wielokrotnie tego doświadczałem, że jak czytałem o prześladowaniach chrześcijan, to się burzyłem. Mówiłem, tak nie wolno, to jest niedemokratyczne. Ale siła pierwszego chrześcijaństwa w pierwszym wieku jest identyczna jak chrześcijaństwa w Chinach, w Wietnamie, czy w Iranie, czy w Iraku dzisiaj. To jest ta sama siła. Zero strachu przed śmiercią. Kiedy oprawca stoi naprzeciwko chrześcijanina w Chinach, on mówi, no i co możesz mi zrobić? Najwyżej mnie tylko zabijesz. Co mi możesz innego zrobić? Nie wyrzekna się Jezusa. Bo prawdziwe życie jest po tamtej stronie. Taki chrześcijanin patrzy śmierci prosto w oczy i mówi, nie boję się umrzeć, bo wiem, dokąd zdążę. Śmierć jest tylko przejściem do lepszego życia. Tak naprawdę wyrządzasz mi przysługę, może powiedzieć do swojego oprawcy. Chrześcijanie z pierwszego wieku nie bali się śmierci. I tym się różnią troszeczkę od nas, białych ludzi w Europie. Chrześcijanie z Europy bardzo często idąc na zastrzyk pytają pielęgniarki, a będzie bolało? A może jakąś tabletkę bym połknął? Chociaż jak połykam dużą tabletkę, też się krztusze, może jakiś syropek, żeby nie bolało. To jest typowe zachowanie wierzących ludzi z Europy. Ale siłą prześladowanego chrześcijaństwa jest pokój. Chrześcijanie na całym świecie, gdzie są prześladowani, to są twardziele jak lwy i mają pokój w sercu. Brak im strachu przed śmiercią. Bo to jest siłą islamu. Zobaczcie, że diabeł wprowadził fałszywą religię, która się nazywa islam, która i nakazał wyznawcom islamu mordowanie wszystkich, którzy myślą inaczej. Tak jest napisane w Koranie również. Święta wojna, dżihad. I siłą islamu jest to, że oni się nie boją śmierci. Oni wierzą w to, że jeśli umrą jako męczennik, to w nagrodę mają życie wieczne i 70 dziewic. Jak taki gościu w turbanie się wysadzi w powietrze, to w nagrodę idzie do nieba. To jest ciekawa religia i ciekawy Bóg, w którego oni wierzą. Ale siłą islamu jest brak strachu przed śmiercią. I takie było chrześcijaństwo. I zobaczcie, co z chrześcijaństwem zrobiła Europa i Stany Zjednoczone. Co zrobiła tak zwana demokracja. Europa boi się śmierci. Typowy Europejczyk się boi śmierci, cierpienia, utraty wygody, bo Europa to jest świat. I Europa jest najbardziej antychrześcijańskim kontynentem. Najszybciej w Europie rozwija się islam. I wielu Europejczyków walczy dzisiaj po stronie islamu w Iraku. Wielu Anglików, Niemców, Francuzów. Wiecie dlaczego? Bo brzydzą się takim słabym chrześcijaństwem. Bo islam daje im siłę. I mówią, nie bój się, Allah cię przyjmie w ramiona. W nagrodach się wysadzisz albo zabijesz masę ludzi. Islam przejął to, co było siłą chrześcijaństwa. Brak strachu przed śmiercią. Musimy się naprawdę zastanowić, czy my jako chrześcijanie wierzymy w lepsze życie po śmierci. Czy wierzymy w to jeszcze? Cierpienie powinno nas motywować do walki z prawdziwym wrogiem. Jak czytam Nowy Testament, widzę, że Bóg mnie motywuje i mówi: cierp, walcz, ale twoim wrogiem nie jest człowiek, ale diabeł. On ci nie może odebrać zwycięstwa, które jest w Chrystusie. Nie bój się śmierci, nie bój się cierpienia. Stań po stronie Chrystusa. Zobaczcie, list do Filipian, już powoli będę kończył. List do Filipian, pierwszy rozdział, werset 20-21. Apostoł Paweł napisał tak. Chrystus będzie wywyższony w moim ciele. Czy to przez życie, czy przez śmierć. Paweł mówi, dla mnie najważniejsze jest, żeby Chrystus był na pierwszym miejscu. Czy umrę, czy będę żył. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Pisze do umiłowanego swojego zboru w Filipii, który zawsze się o niego modlił, zawsze wysyłał finanse na jego służbę i mówi tak, wiecie co, możecie to sobie później przeczytać w domu. On pisze tak, wiecie co, jestem rozdarty, bo prawdę mówiąc to wolałbym już umrzeć i pójść do mojego Pana. Ale jak myślę o was, o waszej miłości do mnie, i o tym, że chciałbym was jeszcze odwiedzić i wam powiedzieć dobrą nowinę o Jezusie, wam więcej wytłumaczyć o Jezusie, to kusi mnie, żeby żyć. Ale gdyby Paweł poszedł do psychologa albo psychiatry, co by mu powiedział? Jakie tabletki by mu przepisał? Że ma głęboką depresję. Prawda? Jeśli myśli o śmierci i chce umrzeć i mówi o śmierci, depresja morowana. Chory jest, psychiczny jest Paweł. Ale to jest właśnie istota chrześcijaństwa. I my, Europejczycy, również, wszystko się zalicza do Europy, zatraciliśmy wiarę w to, co naucza Paweł i Jezus. Wierzysz w to, że śmierć to zysk? Zysk to jest nagroda wygrana. To jest zysk. Że wpłaciłeś wielką ilość pieniędzy po babci, spadek dostałeś i masz procent w banku. To jest zysk. Został ci spadek i jeszcze dodatkowo dostałeś. Wierzysz w to, że śmierć to zysk? Czemu tak kurczowo się trzymasz swojego życia w Giżycku? Słuchajcie, to są pytania, na które ja sam obie też muszę jako pastor odpowiedzieć. Był taki okres, że bardzo intensywnie się modliłem, mówiłem, Panie, zabierz mnie już. Kiedy moja teściowa przyjechała i zapytała mojego synka Tymoteusza, co jest twoim największym marzeniem, on powiedział, chciałbym już umrzeć i pójść do Jezusa. I teściowa się przeraziła, że jakaś patologia jest w naszej rodzinie. Dziecko małe chce umrzeć. Tylko, że Biblia tak naucza. Rozumiecie? Śmierć to jest zysk. Idziesz do lepszego życia, jeśli wierzysz w lepsze życie. Ale większość chrześcijan, również baptystów, to są ludzie, którzy kurczowo się trzymają tego życia. Jak mały kotek firanki. Próbujesz go zdjąć, żeby nie narobił dziur i on razem z firanką go zdejmujesz. Chrześcijanin, który na siłę chce pozostać na ziemi, w jego sercu pojawia się strach. Dlatego chrześcijaństwo w Europie jest takie słabe. Bo my się boimy śmierci. My się nawet w pracy boimy przyznać do Jezusa. W sklepie, na ulicy. Oj nie, jak zostanę odebrany. Głupio mi tak. Pomyślą, popatrzą na mnie jak na wariata. Nie, a ja nie chcę się tak czuć. Ja jestem porządnym obywatelem Giżycka. To jest normalne. My się boimy odtrącenia. My się boimy wstydu. A co dopiero prześladowania, gdyby przyszły? Gdyby takie państwo islamskie wjechało do Polski, ciekawe, ilu z nas by przyznało się, że jest wierzących w Jezusa. To Bóg decyduje, kto ma żyć, aby głosić dobrą nowinę, a kto ma umrzeć. Jeśli Bóg zdecyduje, że masz już umrzeć, to idziesz tam, gdzie jest zysk, tam, gdzie jest urlop, tam, gdzie jest fajnie. To lepiej być tam niż tu. Ale wielu ludzi to powtarza tylko ustami, ale w sercu. Boże, ale ja mam plany na życie. Ja bym chciał jeszcze zrobić to i odwiedzić ten kraj i tu pojechać z rodziną na wakacje i samochód bym chciał zmienić, Boże. My mamy masę planów. Boże, i Ty to chcesz tak po prostu, mówisz, że już koniec, bo ja nie głoszę dobrej nowiny? Tak. Bóg może popatrzeć z nieba i powiedzieć, z mojej perspektywy jesteś bezużyteczny. Cieszę się, że przynajmniej nie trwasz w grzechach, więc chyba Cię zabieram do domu. Nie ma na myśli domu w Giżycku, tylko tam. Jeśli nie głosisz, nie masz nigdzie wrogów, wszyscy Cię kochają i lubią, to jesteś jakimś narzędziem na półce w garażu, którego Bóg nie używa. Wiecie, jako pastor zastanawiam się nad tym, dlaczego Kościół prześladowany rozwija się najszybciej. Jako pastor zastanawiam się, dlaczego kiedy czytam o Kościele w Dziejach Apostolskich, który był prześladowany, kwitł i się rozwijał. Dlaczego największy Kościół na świecie, najlepszy Kościół, moralny, bez grzechów jest w Chinach, gdzie jest prześladowany? Albo w Iranie, albo w Korei Północnej. Dlaczego najlepsze kościoły na świecie, które kochają Boga całym sercem, są tam, gdzie są prześladowane? Tak było na przykład w Związku Radzieckim. Było masę chrześcijan w podziemiu, którzy byli prześladowani i byli bardzo gorliwi i się nie bali. Dlaczego Kościół w demokracji, tak jak my mamy teraz demokrację w Polsce, w Europie i w Stanach, jest taki słaby, cielesny, mało cudów, mało ogłoszenia Jezusa, że czym mamy lepiej, tym coraz gorzej i dalej od Boga? Zadawaliście sobie takie pytania? Że prowadzimy bardzo wygodne życie, że nikt nas nie prześladuje, nikt nawet nie mówi o nas źle z sąsiadów. Zastanawiam się nad tym, kto powinien pocieszać żony i dzieci w Indiach, kiedy ich ojcowie zostali zamordowani. Ten pastor Gedeon, który był z Indii, prowadzi ośrodek dla żon i dzieci, których ojcowie, pastorowie zostali zabici, że głosili dobrą nowinę. Ma taki specjalny ośrodek. I kiedy słuchałem tego, tak sobie pomyślałem, gdybym pojechał do Indii, spotkał się z tymi żonami, z tymi dziećmi, których ojcowie, pastorowie zostali zabici, co bym im powiedział? Rozpłakałbym się? Współczułbym im? Co ja bym im powiedział? I coraz bardziej do mnie dociera, że człowiek z Europy, z takiego demokratycznego kraju jak Polska, nie ma nic im do powiedzenia. Nic. Wiecie, kogo bym wysłał tam, żeby pocieszył te żony i dzieci? Ludzi z innego kraju, którzy też przeszli prześladowania. Wysłałbym tam Chińczyków. Bo oni by popatrzyli im w oczy i mówili, a czemu płaczesz? A co cię szczególnego spotkało? Mnie też to spotkało. To co, nie chcesz płacić ceny? Nie chcesz, chcesz należeć do Jezusa i prowadzić wygodne życie? Przecież nasz Pan powiedział, że będziemy prześladowani. I ludzie z Chin mogliby ich pocieszyć. Ale ja co mógłbym im powiedzieć? Z wygodnej Polski, z Giżycka? Kto ma pocieszać tych ludzi? I wiecie, jeszcze dwie rzeczy i już kończę. Nie zamierzam jako pastor szukać sprawiedliwości w świecie. A wiecie, że my jako chrześcijanie dajemy się wkręcać w takie chore myślenie, że na tym świecie powinna być sprawiedliwość? Że w końcu ktoś weźmie się za tego Putina i będzie sprawiedliwość. Ale Putin nie jest wierzącym człowiekiem. Putin niczym się nie różni od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obaj kłamią. W tym świecie nie ma sprawiedliwości. I my, chrześcijanie, nie możemy oczekiwać od sprawiedliwości. To jest naturalne, że jeśli się pokłócisz z sąsiadem, a sąsiad ma znajomego sędziego w Giżycku, to kto wygra sprawę? Sąsiad. I to jest niesprawiedliwe. Ale na tym właśnie polega chrześcijaństwo. Że ty się nie oburzasz. Że ty mówisz, Panie, ty widzisz, że ja tego nie zrobiłem. My jako wierzący ludzie oczekujemy sprawiedliwości. Od niewierzących ludzi, bo jesteśmy w demokratycznym kraju, prawda? My uważamy, że demokracja stoi wyżej niż to, co jest w Biblii napisane. Świat nigdy nie bronił i nie będzie bronił chrześcijan. Świat nigdy nie bronił i nie będzie bronił chrześcijan. Chrześcijanie ze Stanów Zjednoczonych nie wywarli presji na prezydencie Stanów Zjednoczonych. Nadal w Arabii Saudyjskiej, jeśli złapią cię z Biblią, albo złapią cię na ulicy, że komuś mówiłeś o Jezusie, będzie kara śmierci. A Arabia Saudyjska jest najbliższym współpracownikiem Stanów Zjednoczonych. Podobno chrześcijański kraj. Skąd terroryści mają pieniądze na wojnę w Iraku? Z ropy. Kto kupuje ropę? My. My im dajemy pieniądze na broń. Zobaczcie, żyjemy w zakłamanym kraju, w zakłamanym świecie, gdzie już dawno są wynalazki, że moglibyśmy odejść od ropy. I wtedy jest koniec islamu. Już dawno, niektórzy już ci ludzie nie żyją, bo ich zabili. Jest zakaz jeżdżenia na inne wynalazki. A wiecie, że taki kraj jak Brazylia śmieje się z wydobycia ropy? Mają i ropę, a połowa samochodów jeździ na alkohol. Oni się śmieją z kryzysów. Oni mają gdzieś ropę. Wiecie, że taki kraj jak Japonia właśnie wypuszcza samochód, który będzie prawie bez ropy jeździł? Już dawno są te wynalazki. Ale żyjemy w strasznie zakłamanym świecie. Żyjemy w świecie, gdzie prezydenci wywierają presję na zakłady produkcyjne, na wynalazców, żeby nie weszły te wynalazki w życie. Bo za dużo pieniędzy zainwestowano w ropę. Zobaczcie, kupujemy ropę, dajemy pieniądze terrorystom, żeby zabijali naszych bieżących braci na całym świecie. To jest chory świat. I Bóg od nas oczekuje, żebyśmy przestali się bać. Siłą chrześcijaństwa, o którym Jezus tutaj naucza, jeszcze za miesiąc dokończę to kazanko, jest brak bojaźni, strachu przed śmiercią. Twoją siłą chrześcijaństwa, którą mieli pierwsi chrześcijanie, to jest pozbycie się wygodnego życia. I kiedy zaczniesz mówić innym o Chrystusie. Ale jeśli ktoś z nas nie mówi, wstydzi się, boi, to zastanów się, czy może nie czas do domu. Tam, do góry. Amen.